Lekcja 13. 24 grudnia. Proces sądowy. Sobota po południu, 17 grudnia. Tekst pamięciowy. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Drugi list do Koryntian 5, 10. Pismo Święte wyraźnie mówi o sądzie. Bóg osądzi świat. Liczne wersety, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie, stwierdzają to jednoznacznie. Sprawiedliwość, której tak bardzo brakuje teraz w tym świecie, pewnego dnia zapanuje niepodzielnie. Biblia mówi, że Bóg jest doskonały w mądrości i wie wszystko. Pierwszy list Jana 3, 20. W tym także zna nasze najskrytsze intencje. Zobacz Księga Kaznodziei Salomona 12, 14. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną czy dobrą, czy złą. Księga Jeremiasza 17, 10. Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Możemy się ukryć przed wszystkimi ludźmi, ale nigdy niczego nie ukryjemy przed Bogiem. Oznacza to, że Bóg nie potrzebuje procesu sądowego dla siebie, by wiedzieć wszystko o wszystkich. Sąd Boży jest więc jedynie uprzejmością ze strony Boga dla dobra Jego stworzeń, zarówno niebiańskich, jak i ziemskich. Proces ten ma wymiar wszechświatowy i historyczne znaczenie, jako że Lucyfer rozpoczął swój bunt w niebie, a potem dopiero wzniecił go na ziemi. Zobacz objawienie Jana 12, 7-9. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. W tym tygodniu rozważymy proces Bożego Sądu Ostatecznego w jego trzech zasadniczych fazach: przedadwentowej, milenijnej i wykonawczej. Cały proces sądowy zakończy się oczyszczeniem z zarzutów ludzi sprawiedliwych i ostateczną śmiercią bezbożnych. Niedziela, 18 grudnia. Sąd ostateczny. Wielu ludziom sąd Boży kojarzy się natychmiast z potępieniem. Choć potępienie będzie częścią procesu sądowego, to jednak nie powinniśmy zapominać, że sąd ma pozytywną stronę, a mianowicie oczyszczenie z zarzutów ludzi sprawiedliwych. W Księdze Daniela jest mowa o sądzie ostatecznym jako pozytywnym wydarzeniu. Odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego. Księga Daniela 7, 22. Sąd Boży obejmuje zatem zarówno potępienie, jak i uniewinnienie. Zasada ta została wyrażona już w Starym Testamencie. To ty usłysz w niebie tę przysięgę, wkrocz i oddaj sprawiedliwość swoim sługom, niech grzesznik będzie poczytany za grzesznika i jego czyn spadnie na jego głowę, niewinny zaś otrzyma zadośćuczynienie, aby mu zostało oddane według jego sprawiedliwości. Pierwsza Księga Królewska 8, 32. Jak Chrystus wskazał zarówno potępienie, jak i uniewinnienie jako wynik sądu ostatecznego. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 25, 31-46. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu usprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię albo nagim i przyodzialiśmy Cię. I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do Ciebie. A król, odpowiadając, powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oraz Ewangelia Jana 5:21-29. Albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Niektórzy twierdzą, że wyrażenia nie będzie sądzony i nie stanie przed sądem, oznaczają, że ci, którzy są w Chrystusie, w ogóle nie podlegają sądowi. Ale wyrażenia te wskazują raczej na to, że wierzący nie zostaną potępieni na sądzie. Zatem należy je rozumieć następująco, nie będzie potępiony i nie zostanie potępiony. Krótko mówiąc, nasze przeznaczenie zostanie określone w naszym doczesnym życiu. Ci, którzy są w Chrystusie, już są pewni uniewinnienia na sądzie, a ci, którzy nie są w Chrystusie, pozostają pod potępieniem. Opisując sąd, Chrystus wspomniał nie tylko o kozłach ludziach bezbożnych, ale także o owcach ludziach sprawiedliwych. Apostoł Paweł wprost napisał, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Drugi list do Koryntian 5:10. Myśląc o sądzie, powinniśmy pamiętać o tym, że jesteśmy zbawieni z łaski, usprawiedliwieni przez wiarę, a sądzeni na podstawie uczynków. Nasze uczynki są zewnętrznymi dowodami prawdziwości doświadczenia zbawienia, a więc elementem podlegającym ocenie na sądzie. Pamiętaj o tym, że nie istnieje arbitralne rozporządzenie Boga przeznaczające jednych do zbawienia, a innych na potępienie. Każdy bowiem jest moralnie odpowiedzialny za swoje przeznaczenie. Ostatecznie sąd nie jest decyzją Boga, by nas zaakceptować albo odrzucić, ale ustaleniem przez Boga, jakiego wyboru my sami dokonaliśmy, wyboru przejawiającego się w naszych uczynkach. Poniedziałek, 19 grudnia. Sąd przedadwentowy. Idea sądu poprzedzającego powtórne przyjście Chrystusa, czyli sądu przedadwentowego, występuje wielokrotnie w Piśmie Świętym. Przeczytaj Księga Daniela 7:9-14, Ewangelia Mateusza 22:1-14, Objawienie Jana 11:1-18-19, 14:6-7. Jak te fragmenty Biblii naświetlają pojęcie przedadwentowego sądu śledczego odbywającego się w niebie? Jakie znaczenie ma ten sąd? Księga Daniela 7:9-14. A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Potem, na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, jego władza do władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo do niezniszczalne. Ewangelia Mateusza 22:1-14. A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy, podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem. Woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A ono nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Objawienie Jana 11:1-18-19. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą, i popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza jego w świątyni jego, i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grad. Objawienie Jana 14:6-7. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Koncepcja przedadwentowego sądu śledczego nad ludem Bożym jest ugruntowana w trzech zasadniczych naukach biblijnych. Pierwsza z nich to prawda o tym, że umarli, sprawiedliwi i niesprawiedliwi, pozostają nieświadomi w grobach aż do ostatecznego zmartwychwstania. Druga to nauka o istnieniu powszechnego sądu nad wszystkimi ludźmi. Zobacz drugi list do Koryntian 5:10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Objawienie Jana 20:11-13. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. Trzecia to fakt, że pierwsze zmartwychwstanie będzie wspaniałą nagrodą dla sprawiedliwych, podczas gdy drugie zmartwychwstanie będzie jedynie na wieczną śmierć dla bezbożnych. Oznacza to, że skoro wszyscy ludzie mają być osądzeni, to muszą zostać osądzeni przed kolejnymi zmartwychwstaniami, albowiem gdy nastąpi pierwsze zmartwychwstanie, to sprawiedliwi odbiorą wieczną nagrodę. Księga Daniela pomaga nam zrozumieć zarówno czas, jak i charakter sądu przedadwentowego. Po zakończeniu 2300 symbolicznych dni w 1844 roku niebiańska świątynia miała być oczyszczona, to znaczy, że miał się rozpocząć przedadwentowy sąd śledczy. Te dwa różne wyrażenia oznaczają to samo wydarzenie. Gdy odbędzie się ten sąd, prawo zostanie przyznane świętym najwyższego, Księga Daniela 7:22. I to jest dobra nowina dla ludu Bożego. W Ewangelii Mateusza 22:1-14 Jezus mówi o sprawdzaniu szat weselnych gości przed rozpoczęciem wesela. W Apokalipsie Jana sąd przedadwentowy jest przedstawiony jako dzieło mierzenia tych, którzy się modlą w świątyni Bożej i został zapowiedziany słowami: nadeszła godzina sądu Jego. Jak nasza wiedza o sądzie w niebie powinna wpływać na nasz sposób życia na ziemi? Wtorek, 20 grudnia. Sąd podczas milenium tysiąclecia. Biblia mówi, że podczas powtórnego przyjścia Chrystusa jeden, zarówno żywi święci, jak i zmartwychwstali święci zostaną porwani w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana dwa. Wszyscy święci zostaną zabrani do nieba, aby zamieszkać tam w miejscach, które Chrystus przygotował dla nich. Trzy dopiero po zakończeniu milenium tysiąclecia Nowe Jeruzalem zstąpi na ziemię, która stanie się wieczną ojczyzną świętych. Tak więc podczas milenium ziemia będzie pozostawać spustoszona, a święci będą panować z Chrystusem w niebie. Dlaczego święci będą uczestniczyć w sądzie milenijnym? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 6:2-3. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Objawienie Jana 20:4-6. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu, widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Cały proces sądowy ma na celu jeden. Oczyścić z zarzutów charakter Boga oszczerczo oskarżonego przez szatana o nieuczciwość w traktowaniu jego stworzeń. 2. Potwierdzić bezstronność Boga w nagradzaniu sprawiedliwych. 3. Wykazać sprawiedliwość Boga w karaniu bezbożnych oraz 4. Rozwiać wszelkie wątpliwości mogące prowadzić do kolejnego buntu we wszechświecie. W fazie przedadwentowej sądu nad sprawiedliwymi uczestniczą tylko niebiańskie zastępy, natomiast w sądzie milenijnym nad bezbożnymi i upadłymi aniołami uczestniczyć będą także zbawieni ludzie. Przedadwentowy sąd śledczy rozpoczął się w 1844 roku, gdy postawiono trony. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Sąd milenijny rozpocznie się po zabraniu zbawionych do nieba, gdzie także zasiądą oni na tronach i powierzony im zostanie sąd. Kolejny raz otwarte zostaną niebiańskie księgi i osądzeni zostaną umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Proces sądowy daje okazję zbawionym ocenić zawartość niebiańskich ksiąg i przekonać się, że Bóg postępował uczciwie w każdym przypadku. On nie tylko nagradza każdego człowieka stosownie do tego, na co zasłużył zgodnie z własnymi decyzjami, ale także wyjaśnia ludziom swój wyrok, czego o charakterze Boga uczy nas fakt, iż zanim ktokolwiek ze zmarłych zostanie wzbudzony, by ponieść ostateczną śmierć, to wcześniej zbawieni wezmą udział w sądzie i dzięki temu nikt nie zostanie ukarany, póki nie przekonamy się o sprawiedliwości i uczciwości Boga. Podczas studium biblijnego podziel się swoją odpowiedzią z innymi jego uczestnikami. Środa, 21 grudnia. Wykonawcza faza sądu. W średniowieczu istniała wyraźna tendencja do przedstawiania Boga jako surowego i karzącego sędziego. Obecnie panuje tendencja odwrotna, opisuje się Boga jako wyłącznie miłującego i wyrozumiałego Ojca, który nigdy nie ukarze swoich dzieci. Jednak miłość odarta ze sprawiedliwości szybko zmieniłaby się w chaos i bezprawie, zaś sprawiedliwość pozbawiona miłości byłaby odbierana jako ucisk i poddaństwo. Sądowy proces wdrożony przez Boga ukazuje doskonałe połączenie sprawiedliwości i miłosierdzia, dwóch cech wynikających z bezwarunkowej miłości Boga. Wykonawcza faza sądu będzie ostateczną i nieodwracalną Bożą interwencją w dziejach ludzkości. Ograniczone karzące sądy miały miejsce już wcześniej, na przykład wyrzucenie z nieba szatana i innych zbuntowanych aniołów. Wypędzenie Adama i Ewy z Edenu. Potop. Zniszczenie Sodomy i Gomory. Śmierć pierworodnych w Egipcie. Czy śmierć Ananiasza i Safiry. Tak więc nie jest czymś zaskakującym to, że nastąpi wykonanie wyroku sądu nad bezbożnymi kończące dzieje grzechu. Jak te fragmenty listu pomagają nam zrozumieć charakter ostatecznej, wykonawczej fazy sądu? Jak ukazują zakończenie kary w przeciwieństwie do jej wiecznego trwania, które byłoby wypaczeniem sprawiedliwości, a nie jej wyrazem? Przeczytaj drugi list Piotra 2:4-6. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Drugi list Piotra 3:10-13. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dobroć, cierpliwość, wyrozumiałość i miłosierdzie Boga okazywane Jego poddanym nie powstrzymają Go od ukarania grzeszników, którzy nie chcieli być posłuszni Jego wymaganiom. Nie należy do człowieka, przestępcy Bożego świętego prawa, usprawiedliwionego jedynie na mocy wielkiej ofiary złożonej przez wydanie Syna Bożego na śmierć za winowajcę, jako że prawo jest niezmienne, dyktowanie Bogu, co ma czynić. Wszystko, co Bóg mógł zrobić, by uratować ludzkość od wiecznej zguby, zostało uczynione, i to największym możliwym kosztem. Ludzie zgubieni dokonali wyborów, które doprowadziły ich do takiego nieszczęsnego końca. Pogląd, jakoby Boży sąd nad potępionymi i ich unicestwienie, a nie żadne wieczne męki, były przeciwne charakterowi miłującego Boga, jest po prostu błędny. To właśnie miłość Boga i tylko miłość Boga domaga się także doskonałej sprawiedliwości. Czego ofiara Chrystusa uczy nas o tym, co Bóg jest gotowy uczynić, aby zbawić wszystkich, którzy zechcą być zbawieni. Czwartek, 22 grudnia. Druga śmierć. Bóg prowadzi historię ludzkości ku finałowi. Po zakończeniu milenium bezbożni zostaną wzbudzeni, by otrzymać ostateczną karę. Zobacz objawienie Jana 20:11-15. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Gdy cały proces sądowy zostanie zakończony i niczego już nie będzie można do niego dodać, nawet bezbożni uznają Bożą sprawiedliwość. Wobec wszystkich faktów wielkiego konfliktu przedstawionych tak wyraźnie cały wszechświat, zarówno wierni, jak i buntownicy, jednogłośnie oznajmi: sprawiedliwe i prawdziwe są Twoje drogi, o Królu Świętych. Objawienie Jana 15:3. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Nawet szatan pochyla czoło i przyznaje, że wyrok wobec niego jest sprawiedliwy. Jak skuteczne będą jezioro ogniste i druga śmierć? Przeczytaj Księga Malachiasza 3:19. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, domówi Pan zastępów do tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Oraz objawienie Jana 20:14-15. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego, owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Objawienie Jana 21:8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Ostateczne unicestwienie szatana i jego aniołów oraz wszystkich bezbożnych oczyści wszechświat z grzechu i jego skutków. Nawet to ostateczne unicestwienie bezbożnych jest przejawem miłości Boga nie tylko do zbawionych, ale także i do potępionych. Ludzie ci będą woleli umrzeć niż żyć w obecności Boga, który jest ogniem trawiącym dla grzechu. Chcieliby uciec z tego świętego miejsca. Woleliby zniszczenie, byleby tylko móc ukryć się przed twarzą tego, który umarł, aby ich odkupić. Bezbożni sami określają swój los, dokonując określonego wyboru. Wyłączenie ich z nieba opiera się na ich własnym wyborze, co jest ze strony Boga zarówno sprawiedliwe, jak i miłosierne. Tak więc ostateczne unicestwienie grzechu i grzeszników, w przeciwieństwie do niebiblijnej teorii wiecznych mąk piekielnych, jest sprawiedliwą i proporcjonalną karą za zło popełnione przez ludzi. Potwierdza także, że grzech miał początek i będzie miał koniec. Cały wszechświat powróci do pierwotnej doskonałości, jaka istniała przed powstaniem grzechu, zanim nieposłuszeństwo zrodziło się w sposób zupełnie niezrozumiały i nieusprawiedliwiony. Chwalmy Pana, że jako sprawiedliwy sędzia podejmie słuszną decyzję, udzielając nieśmiertelności sprawiedliwym i dokonując wiecznego unicestwienia bezbożnych. Dlaczego niewłaściwe byłoby, gdyby Bóg ostatecznie zbawił wszystkich ludzi bez wyjątku? Dlaczego nie jest to dobry pomysł? Piątek, 23 grudnia. Do dalszego studium. W dniu ostatecznego sądu każda zbłąkana dusza pozna istotę odrzucenia przez siebie prawdy. Krzyż zostanie ukazany w całej pełni, a każdy zaślepiony przez grzech umysł ujrzy jego prawdziwą wartość. Wobec obrazu Golgoty z jej tajemniczą ofiarą grzesznicy będą potępieni. Każda kłamliwa wymówka przestanie mieć znaczenie. Ludzkie odstępstwo ukaże cały swój ohydny charakter. Ludzie przekonają się, jakiego dokonali wyboru. Znikną wszelkie wątpliwości w kwestii tego, co w tym długotrwałym konflikcie było prawdą, a co fałszem. Na sądzie wszechświata Bóg okaże się wolny od winy za istnienie lub trwanie zła. Stanie się jawne, że wyroki boskie nie zachęcają do grzechu. Nie było błędu w panowaniu Boga i nie było powodu do niezadowolenia. Gdy ujawnione zostaną myśli wszystkich serc, zarówno wierni, jak i buntownicy zjednoczą się w wyznaniu: sprawiedliwe i prawdziwe są Twoje drogi, o Królu Świętych. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie wysławiał Twego imienia? Gdyż ujawniły się sprawiedliwe Twoje sądy, objawienie Jana 15:3-4, dzisiejsza Biblia Gdańska. Pytania do dyskusji. 1. Człowiek ufający sobie i wzbraniający się poddawać swą wolę Bogu wybiera śmierć, gdyż dla grzechu, gdziekolwiek się ukaże, jest Bóg ogniem trawiącym. Kto wybiera grzech i nie chce się od niego odłączyć, będzie zniszczony przez świętą obecność Bożą. Jak powyższy cytat pomaga nam zrozumieć charakter najwyższego sędziego? 2. Zastanów się nad tym, że żaden z potępionych nie doświadczy sądu ostatecznego, póki odkupieni nie wezmą udziału w procesie sądowym. Zobacz wtorkową część lekcji. Czego uczy to nas o otwartości i przejrzystości działań Boga? Dlaczego ta przejrzystość jest tak ważna dla wszechświata, w którym miłość jest podstawą istnienia? 3. Jak udział zbawionych w sądzie milenijnym pomoże im uporać się z wieczną stratą bliskich im osób?